Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chciałem się podzielić Słowem Bożym. Będzie to kontynuacja to, co wcześniej mówiłem odnośnie modlitwy pańskiej, która jest opisana w Ewangelii Łukasza i w Ewangelii Mateusza. Ostatnio mówiłem o świętości Boga. Dzisiaj chciałbym się podzielić tym, co oznacza przyjdź królestwo Twoje. I tam czytamy w tej modlitwie przyjdź królestwo Twoje. Słowa przyjdź królestwo Twoje, które są zawarte właśnie w modlitwie pańskiej, są prośbą do Boga. One są skierowane do Boga jako prośba. Odpowiedzią Pana Boga na tą prośbę jest Ewangelia, którą głosił Pan Jezus Chrystus, który też jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym Mesjaszem i prawdziwym Królem. I teraz, żeby wiedzieć lub mówić o Chrystusie, mówić o Jego Królestwie, to najlepszą rzeczą, jaka mogłaby być, to trzeba poznać Słowo, trzeba słuchać Słowa, trzeba uwierzyć w tego Króla, który głosi o tym Królestwie i najlepiej Go wtedy poznać. Czyli grzesznik musi się nawrócić. I to jest początek, taki punkt zwrotny, kiedy człowiek się nawraca, kiedy słyszy Ewangelię, kiedy słyszy i widzi to, co czyta w Słowie Bożym, w Ewangeliach i zarówno w listach. A więc to jest ten początek. Ale ja bym chciał powiedzieć teraz, zanim będziemy mówić to w innym czasie o Panu Jezusie, to chciałbym powiedzieć i przybliżyć, jaki był początek narodu izraelskiego. Ten początek też był bardzo ważny, jeżeli chodzi o Izraelitów. To, co Bóg uczynił dla Izraela, to, co Bóg uczynił dla nich, to kiedy czytamy Słowo Boże i Stary Testament, no ja nie widzę innego narodu, jak wiele rzeczy Bóg uczynił dla nich. Nie ma takiego narodu. Imperia upadały, miały swoją potęgę, ale tutaj to działanie Boga jest tak przeogromne, tak wielkie w stosunku do tego narodu, że po prostu to aż szokuje, jaki Bóg jest wierny i dobry. A więc ten początek narodu też jest ważny i dla nas. Bo to, co Bóg uczynił dla Izraelitów, jest prawdą. To jest prawdziwe, to jest wiarygodne. I ja bym chciał się do tego początku odnieść, kiedy Izrael wychodzi z Egiptu i przychodzi przez Morze Czerwone. To jest ten właśnie początek, kiedy Bóg działa i poprzez Mojżesza wyprowadza go, ten naród z Egiptu. To jest początek bardzo ważny dla nich. I Bóg dał się poznać temu narodowi, tym Izraelitom. Bóg, który jest Bogiem, Bóg, który jest Bogiem stworzenia. Izraelici mieszkali w Egipcie. Oni wiedzieli tylko o Bogu, wiedzieli o patriarchach, ale tego Boga nie znali. I teraz Bóg musiał uczynić w ich życiu, w tym narodzie, żeby go poznali. A więc żeby go poznali, że ten Bóg, w którego wierzyli patriarchowie, Abraham, Izak, tak? Jakub. żeby oni mogli doświadczyć wiary, aby Go poznali. Bóg, który jest Bogiem stworzenia i Bóg daje się poznać Izraelitom. Oni też muszą poznać Boga, który jest Bogiem przymierza. Muszą poznać Boga, który jest Bogiem zbawienia. I muszą poznać Boga, który jest Królem całej ziemi. A więc ten początek tego narodu, od poznania Boga, kiedy Bóg zaczyna działać w tym narodzie, takim bardzo wyraźnym streszczeniem, to to, co Mojżesz pisze właśnie o tym wyjściu i przejściu przez Morze Czerwone. Otwórzmy księgę drugą Mojżeszową. Księgę drugą Mojżeszową, rozdział 15. Ta księga Mojżeszowa, druga księga Mojżeszowa, rozdział 15. I tutaj jest w tej pieśni Mojżesza dosłownie zawarte wszystko, cały ten obraz. Obraz Egipt, który obraz Izraelitów, który wyszedł i który dotarł do Morza Czerwonego i który przeszedł i został uratowany, wybawiony. I ta pieśń Mojżesza zaczyna się od słów: wtedy zaśpiewał Mojżesz i synowie izraelscy. Wtedy zaśpiewał Mojżesz i synowie Izraelscy następującą pieśń Panu. A więc kiedy te wydarzenia już nastąpiło i po tych wydarzeniach Mojżesz usiadł i z natchnienia ducha pisze. Mało tego, że on napisał tą pieśń, on nauczył Izraelitów tej pieśni. I oni teraz, oni mogą teraz Bogu śpiewać na chwałę. To, co doświadczyli, to, co przeżyli. I tutaj widzimy, że oni razem śpiewają. Mojżesz razem z tym, którzy zostali uratowani, którzy doświadczyli tego ratunku, oni wychwalają Boga. Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał, czytam. Konia i jeźdźca wrzucił w morze. Ta wdzięczność, czyli tu już jest pokazane to zwycięstwo, to, co Bóg uczynił w stosunku do tych, którzy ich ścigali. Ci ponieśli klęskę. I dlatego wywyższenie Boga. Człowiek wierzący, który poznaje Boga, który zostaje wyratowany z opresji, wybawiony, zbawiony, on wywyższa Boga. On o tym będzie mówił. I to jest to wywyższenie tego całego tego narodu. Oni wywyższają Boga. Nie czytamy tego, żeby to czynili, kiedy mieszkali w Egipcie. Oni 400 lat mieszkali w tym Egipcie. A tutaj taka zmiana, bo poznali, coś przeżyli. I to bardzo mocno spowodowało ich, że zobaczyli, kim jest Bóg. I dlatego oni w tym drugim wierszu mówią: Pan jest mocą i pieśnią moją, stał się zbawieniem moim. On Bogiem moim, przeto Go uwielbiam. A więc nie tylko w pieśni, stał się zbawieniem. Oni doświadczyli, Pan mnie wybawił. Każdy z nich po kolei, z tego wielkiego narodu, od dziecka po młodzież i dorosłego człowieka i starca mógł powiedzieć: Pan mnie wybawił. Pan jest zbawieniem moim. Czyli ta osobista relacja. Tu jest pokazana ta osobista relacja, kim naprawdę dla każdego z nich jest Bóg. On jest Bogiem moim, przeto Go uwielbiam. On Bogiem Ojca mojego przeto go wysławiam. Bardzo często Izraelici powoływali się na patriarchów. Dlaczego oni się powoływali, kiedy rozmawiali z Panem Jezusem? Kiedy rozmawiali z Panem Jezusem, czytamy w Ewangeliach, na patriarchów. Dlatego, że to byli mężowie Boży, mężowie wiary. Apostoł Paweł też nam mówi, abyśmy patrzyli na tych, którzy nam głosili Słowo Boże. Jeżeli nam ktoś głosi Słowo Boże, zgodnie z Ewangelią, zgodnie ze Słowem, zgodnie z prawdą, mamy patrzeć na nich, bo oni mówią prawdę. Trzeci wiersz. Pan jest wojownikiem, Pan imię Jego. Pan jest wojownikiem. Tyle, ile czytamy Stary Testament, ile Bóg walczył za Izraela. I tutaj też tą walkę podjął. I oni to widzieli. Jeżeli mówimy o Bogu i porównujemy Go do wojownika, to jest ten wojownik, który zawsze zwycięża. Bóg nigdy nie przegra. I to musimy wiedzieć. On jest zwycięzcą, będzie zwycięzcą na wieki. A więc on walczył. On w tym momencie też. I tutaj w czwartym wersecie rydwany Faraona i jego wojsko wrzucił w morze. Piąty. Fale morskie pokryły ich, jak kamień opadli w głębiny. Tak? I tu jest ta cała porażka pokazana, że to wojsko rzucił w morze, to morze ich pokryło, zostali pogrążeni w tym Morzu Czerwonym, jak czytamy, fale morskie pokryły ich i jak kamień, tak w głębie wpada, tak już nawet go człowiek nie zobaczy. Nie jest to możliwe. Ale co jest ważne? A wybrani jego wojownicy zostali pogrążeni. Tam czytamy, tak? Wybrani wojownicy. I teraz wyobraźcie sobie, jak tam czytamy, ten faraon z tym wojskiem, który ściga Izrael, Izraelitów. Tam 600 wozów bojowych, to była potęga. Na dany okres czasu, w tym okresie, siła, potęga liczyła się, i też to czytamy w dalszych częściach Starego Testamentu. Izraelici mówili, o, bo oni mają wozy bojowe. To świadczyło o potędze. Bardzo ciężko było. To było taki, kto miał więcej wozów bojowych, tym mógł być pewny zwycięstwa. Ale teraz też na tych wozach bojowych byli przeszkoleni wojownicy, doświadczeni wojownicy. Pamiętajmy, że Izrael to są niewolnicy, którzy całe życie chodzili, zbierali słomę, wyrabiali cegły. Oni nigdy nie mieli do czynienia ani z mieczem, ani z niczym. Nie znali sztuki wojennej, a więc byliby bez szans. I tutaj ci wybrani wojewodnicy, to wszystko, te wozy nie pomogły. I takie jest spojrzenie świata, ówczesnego świata. Czym będziesz miał więcej wozów bojowych, czy będziesz miał większą armię, to zwyciężysz. I takie jest myślenie dzisiaj ludzi tego świata. Pokładają ufność w armii, w uzbrojeniu. I tak było. Okazało się, że to jest zgubne. To jest zgubne. Pan Bóg jasno pokazuje. Imperia upadły. I tutaj szósty werset. Prawica Twoja, Panie, prawica Twoja, Panie, jest uświetniona przez siłę. Prawica Twoja rozbija nieprzyjaciela. Pełnią swego majestatu powalasz przeciwników swoich. Zsyłasz swój gniew, który ich pożera jak słomem. I tu jest odniesienie do prawicy. W Starym Testamencie bardzo często ręka Pana przemożna uczyniła to lub zwycięstwo. Ręka Pana, a więc bardzo często jest moc Boża tak obrazowo pokazana, że to Boża ręka wszystko uczyniła. I też w tym wypadku tak samo. Ta prawica, jak tu czytamy, jest okazaną siłą, tą Bożą siłą. I ta prawica rozbija nieprzyjaciela w pył. Do tej prawicy dochodzi jeszcze jego majestat. Boży pełny majestat, pełny chwały. I to jest bardzo istotne i ważne. Otwórzmy Księgę Objawienia. Rozdział pierwszy. I przeczytamy od 12 wersetu. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówi do mnie, a gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące, jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. To też gdy ujrzałem, padłem do nóg, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, ja im jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś, co jest i co się stanie. Pan Jezus ten zmartwychwstały w pełnej chwale pokazuje się Janowi. Zmartwychwstały Pan Jezus, który jest Królem Królów, Panem Panów. Bardzo piękny opis. Trudno sobie wyobrazić, ale to jest ten opis prawdziwy. I Jan, kiedy to ujrzał, upadł przed Panem Jezusem do nóg, jakby umarły. W pełnej blasku, w pełnej chwale. Pan Jezus w pełnym blasku. Jasność była jaśniejsza niż słońce. I słowa Pana Jezusa skierowane do swojego ucznia. Nie lękaj się. Jam jest pierwszy i ostatni. Słowa, aby Jan się nie bał. Przecież to jest jego uczeń, a Pan Jezus jest jego Zbawicielem. I ta prawica została położona na Janie. Ta prawica dla wrogów Pana Jezusa jest tym, że ona pokazuje siłę i wrogowie nie mają żadnych szans. Dla tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, ta prawica, o którą Pan Jezus położył na Janie, zapewnia bezpieczeństwo. Pan Jezus zapewnia tą prawicą bezpieczeństwo Janowi, tobie i mnie. I to jest ważny opis, jaki tu czytaliśmy. A więc o tym pełnym majestacie widzieli ten majestat dalej później Izraelici również. No i teraz jest mowa o tym gniewie. Bóg ma prawo się gniewać. Ma prawo do tego, aby się gniewać. I gniew Boży, czytamy bardzo często, jest zapalczywość moja jak ogień. Ja Bóg jakby tak porównywany do ognia, ten gniew zapalczywy. Bardzo często Mojżesz studził ten gniew Pana, kiedy Izraelici grzeszyli. A więc ten Bóg ma prawo do tego, aby się gniewać. Bóg ma prawo do tego, aby okazywać ten gniew. Bóg ma prawo do tego, aby cię sądzić. Bóg pragnie każdego grzesznika zbawić, ale też pragnie, aby grzesznik, ten zbawiony, miał wiarę i posłuszeństwo. I ci, którzy nie uwierzą, tu jest jasno opisane, ci, którzy, przecież Faraon widział plagi. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no przecież zatwardziałość serca. I to jest właśnie taki przykład. Bóg musiał pokazać zatwardziałość serca. Pokazał to na Faraonie i jego wojsku. Bo na kim miał pokazać? Czyli jeżeli Bóg pokazuje zwycięstwo, wybawienie, to też musi nauczyć Izraelitów, co to znaczy zatwardziałość serca. Mojżesz dobrze wiedział, bo Bóg powiedział, że przyprowadzę do zatwardziałości. A zatwardziałość, Bóg właśnie na tym porządku. To jest ostrzeżenie dla nas. To jest ostrzeżenie dla nas, żebyśmy sobie nie bagatelizowali tego, do czego prowadzi zatwardziałość. I teraz 8 werset. Potknieniem twoich nozy spiętrzyły się wody, strumienie stanęły jak wał. Topiele zakrzepły w sercu morza. Tak? I teraz 10, 9 na razie ominę. Wionąłeś swym tchnieniem, okryło ich morze. Zatonęli jak ołów w potężnych wodach. O co tu chodzi? Pod tchnieniem twoich nozdrzy spiętrzyły się wody. Bóg usta, kiedy patrzymy na to, jak Izraelici stanęli przed Morzem Czerwonym i kiedy rozstępuje się morze, teraz ta sytuacja, to jest mowa o tej sytuacji, to jest mowa o tym, że ta sytuacja, Bóg przygotowuje sytuację, o której teraz powiem. Mianowicie rozstępuje się morze. I teraz nie wiem, jaka jest głębokość Morza Czerwonego, ale teraz wyobraźcie sobie ścianę po jednej stronie. Morze się rozstąpiło, ścianę, miliony ton wody, jak tam jest napisane, jak wał, topiele zakrzepły w sercu morza, jak wał, czyli ściana i po drugiej stronie ściana. I teraz w ten środek morza wchodzą Izraelici. I ta sceneria, ta sytuacja, pamiętajmy, jest jedna droga. Tą drogą wchodzą pierwsi Izraelici, a za nią armia Faraona. I zobaczcie, że co jest przygotowane. Ta sama sceneria, ta sama sytuacja jest przygotowana i dla Izraelitów, i dla Faraona. Tylko zobaczcie, że Izraelici przechodzą na drugą stronę. Oni są uratowani. Tą samą drogą idą za nimi, ścigają ich Faraon z wojskiem, które ponoszą śmierć, całą zagładę. A więc pod tchnieniem twoich nozdrzy, co to też pokazuje, że Bóg jest tym, który jest Panem życia i śmierci. Żeby to lepiej zrozumieć, to otwórzmy pierwszą Księgę Mojżeszową, drugi rozdział, werset 7. Pierwsza Księga Mojżeszowa, drugi rozdział, werset 7. I tam czytamy. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. A więc Bóg ma prawo do tego. Bóg powołuje do życia i Bóg okoliczności stwarza, kiedy ma tego człowieka odwołać z tego świata. A więc on ma pełną władzę nad twoim życiem i on decyduje, kiedy, w jakich okolicznościach. On decyduje, w jakich okolicznościach możecie zbawić. Bóg stwarza okoliczności do tego, aby człowiek przyszedł do zbawienia. I Bóg stwarza okoliczności, żeby odwołać człowieka z tego świata do wieczności. I dlatego ten 9 werset, rzeknie przyjaciel, będę cię ścigał, dosięgnę, będę dzielił łupy. Co to oznacza? Nie widzieli zagrożenia? Nie zdawali sobie sprawy? Tak byli zaślepieni? I to jest ten obraz ludzi, którzy wiedzą, że czas ich jest bliski, że są w sytuacjach trudnych i może się to skończyć odejściem z tego świata. I nie wołają do Boga. Dlaczego? Ponieważ nie wierzą. Ponieważ wiara powoduje to, że nie wierzą. I nie ma tego wołania. I teraz 11 werset. Któż jest jak Ty wśród bogów, Panie? Któż jest jak Ty wzniosły w świętości, straszliwych, chwalebnych czynach? Sprawco tu cudów. Izraelici mieszkali w Egipcie. Tak jak mówiłem, oni poruszali się po tym Egipcie. Tych bóstw egipskich było dużo. Ale przez te 400 lat pokolenia całe nie widziały żadnego cudu. I tutaj oni to zobaczyli. To było tak mocne. Zobaczyli prawdziwego Boga w jego działaniu i cudu. Te cudy się zaczęły właśnie, te plagi egipskie. Oni to widzieli. Wyciągnąłeś prawicę swoją, pochłonęła ich ziemia. I tutaj 13 werset. Łaską swoją wiodłeś lud, który wykupiłeś. Tutaj jest mowa o tym wykupieniu. Prowadziłeś ich mocą swoją do siedziby Twojej świętości. I widzimy tutaj, że Izraelici, jak wyszli z Egiptu, takim wykupieniem, czyli zabezpieczeniem, był ten baranek paschalny. A więc każdy Izraelita, który by nie pomalował o drzwi, nikt z pierworodnych w tej rodzinie by nie przeżył. I teraz oni dlatego po tych plagach zrozumieli, widzieli, kim jest Bóg. I posłusznie po zabiciu baranka tą krwią pokropili i zostali ocaleni. Te odrzwia zostały, tych drzwi pomalowane. A więc my mamy... To jest obraz ten, który później jest przeznaczony dla Pana Jezusa Chrystusa. Ten doskonały obraz Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela, jako naszego Króla, który oddał swoje życie na krzyżu na Golgocie. Przelał krew swoją. I dzięki tej krwi my możemy być zbawieni, możemy wołać do Boga, możemy modlić się, możemy śpiewać, Możemy żyć w społeczności z Bogiem, wiernie Mu służyć. To jest wszystko dla nas, uczynią On dla nas. I perspektywę mamy nie tylko tego ziemskiego życia, ale tej wieczności razem z Nim. I teraz, kiedy przeczytamy od 14 wiersza do godziny, do 16, no to teraz zobaczymy te królestwa. Widzimy tu królestwa, bo to, co się działo w Egipcie i to, co miało miejsce, kiedy Izraelici przeszli przez Morze Czerwone, o tym przecież mówi Rahab. Rahab, ta kobieta z Jerycha. A więc ona mówi, że opadło serce. Stopniało jak wosk, kiedy oni się dowiedzieli, co Bóg Izraela uczynił Egipcjanom. Co uczynił w Egipcie. I teraz ta wieść dotarła do tych narodów w Kanaanie. Tam, gdzie oni mieli pójść. I usłyszały te narody i zadrżały. Dreszcz przejął mieszkańców Filistei. Drżenie ogarnęło władców Moabu. Struchleli wszyscy mieszkańcy Kanaanu. Te wszystkie narody, ta wieść do nich dotarła. Stracili wolę do walki. Ta pozycja już była przegrana dla nich. Boniaś i strach pada na nich. Czytamy w 16 wersecie. Z powodu twojej potęgi. Oni tylko usłyszeli, a Izraelici to widzieli. To jest zasadnicza różnica. A jednak ta potęga Boga spowodowała to działanie, że w sercach tych narodów i królów wkradł się w strach. Z powodu potęgi Twego ramienia oni mieli jak głaz, dopóki lud Twój, Panie, przechodzi. 16 werset. Przechodzi. A więc te przejście Izraela przez te Morze Czerwone, to spowodowało, żaden człowiek by sobie nie mógł wyobrazić takiego scenariusza, żeby Bóg roztąpił morze, a lud izraelski, żeby przeszedł suchą nogą. Żaden człowiek by tego nie wymyślił, najmądrzejszy. To pokazuje mądrość Boga, pokazuje Jego działanie, potęgę. 17 werset. Wprowadziłeś ich i zasadziłeś na górze dziedzictwa swego, na miejsce, które uczyniłeś swoją siedzibą, Panie, świątynią, którą przygotowały ręce Twoje. Mojżesz w tym czasie już perspektywę widzi w Kanaanie o tej świętości i tej świątyni, którą Bóg przygotował, Bóg, który by przez Salomona wybudował. To jest właśnie perspektywa zbawionego człowieka. My mamy tą perspektywę nieba i z tą perspektywą żyjemy na co dzień. To jest bardzo istotne i ważne. Pan stał się zbawieniem moim. Stał. Czyli jeżeli mówimy, Pan stał się zbawieniem moim, to coś musiało nastąpić, coś się stało w moim, twoim życiu. Tak? Coś się stało. Jakieś wydarzenie, co spowodowało, że ty uznałeś Boga, że zwróciłeś się do Niego o te zbawienie. I Pan jest zbawicielem moim, a to jest troszeczkę inaczej. Zbawicielem moim, to znaczy jest na każdy dzień. Ten Bóg, który mnie zbawił, ten Bóg, który zapoczątkował, jest zbawicielem moim. I tak samo było w narodzie. Jest zbawicielem moim. I to jest kontynuacja My potrzebujemy tego zbawienia na każdy dzień, tej ochrony, tego bezpieczeństwa, bo przecież nie walczymy z krwią i ciałem, jak jest napisane, tylko z mocami nadziemskimi, zwierzchnościami. Bóg pokazuje to również w Słowie Bożym. Tych wrogów, ich inspiracja, ich dążenia. A więc to jest też pokazane i w Starym Testamencie to bardzo wyraźnie widać. A więc też o tej świątyni i tej perspektywie. Mojżesz już to widzi, tą perspektywę, i on mówi o tym. Oni to mówią. O tym mówią. A więc to różni człowieka zbawionego. Człowiek zbawiony, wyratowany. Człowiek, który uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa. To ma tą perspektywę nieba. I 18 wers, bardzo ważny wers. Pan będzie królował na wieki. Nie czytamy wcześniej, żeby Izraelici wypowiadali się w Egipcie o swoim Bogu, że Bóg jest królem, że On będzie panował na wieki. A więc tutaj już widzimy, że w tej pieśni oni śpiewają, Pan będzie królował na wieki wieków. I to jest właśnie to, że zaczyna się w tym narodzie pokazanie obraz Boga, Jego działanie, Jego panowanie i Jego ratunek. I naród izraelski to przeżył. Oni to przeżyli, zostali uratowani. Oni to widzieli, doświadczyli. A więc 19 wiersz kończy to. Gdy konie Faraona z jego rydwanami jeźdźcami weszły w morze, Pan skierował na nich wody morskie. I koniec to jest potęgi Faraona, koniec tego panowania tego Faraona, koniec. Ten Faraon i jego wojsko już nigdy nie zagrozi Izraelowi. Ten Faraon i jego wojsko będą inni. I tutaj jest właśnie to pokazane, że synowie Izraela zaś przeszli po suchym gruncie środkiem morza. To nie to, że te wody stały jak ściana, nie do ruszenia, to Izraelici przeszli suchą nogą po suchym gruncie. A więc widać tu potęgę Boga, Jego mądrość, Jego chwałę, Jego troskę, Jego walkę, tak jak Bóg umiłował ten naród. Bóg okazał swą miłość dla tego narodu, ponieważ ten naród wybrał. Pan Jezus Chrystus umiłował nas. On przez słowo Ewangelii, przez słowo Boże doprowadził nas do pokuty, do wyznania, do wiary, do zbawienia. I to jest ta rzecz, że zarówno w Starym i Nowym Testamencie Słowo Boże, ten początek poznania Boga i początek, żeby człowiek przyszedł do zbawienia, to jest przez czytanie i słuchanie Słowa Bożego. I w ten sposób Pan Bóg daje. Przez właśnie te świadectwo, te Boże wielkie świadectwo, które składali i patriarchowie w swoim życiu i my musimy składać. I te świadectwo, one ma przybliżyć innych do tego, aby oni uwierzyli i przyszli do opamiętania i pokuty. Amen.